Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy Miejsc Pamięci Narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzisiaj naszym gościem jest dr Adam Pleskaczyński, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od grudnia 2018 roku do lipca 2023 roku pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu, a od sierpnia 2023 roku dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. Dzień dobry bardzo.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Będziemy rozmawiać o czasie bestii. Książka bardzo poważna i ja ją nazywam tabletką na niepamięć, dlatego że nie wiem, jak ty to postrzegasz, Adamie, ale myślę, że jesteśmy z takiego pokolenia, które pewne rzeczy, które słyszeliśmy o II wojnie światowej w szkole, konfrontowały ze swoimi dziadkami. Zawsze mogliśmy w domu zapytać, a jak to było w czasie okupacji. Dziadkowie obecnych nastolatków tańczyli twista w latach 60. lub abbe w latach 70. Nie ma już tego łącznika i pytanie jest takie, jak postrzegasz właśnie tą konieczność opowiadania o zbrodniach niemieckich i sowieckich? W jaki sposób ona powinna przebiegać?
To jest bardzo szeroki problem. Można powiedzieć, że jest to zagadnienie, któremu powinniśmy poświęcić kilka godzin, ale nie będziemy poświęcać kilku godzin, tylko kilka minut, dlatego że świadomość wśród dzisiejszych pokoleń, tych młodszych pokoleń, tego, czym była wojna, czym była II wojna światowa, czym była martyrologia Polaków w czasie II wojny światowej, jest nikła. Nawet jeżeli ona występuje w podręcznikach, to nie znaczy, że ta świadomość jest powszechna wśród nich. Jednym z najbardziej wstrząsających przykładów tego podejścia do historii doświadczyłem w internecie, kiedy na zapytanie ulicznej sądy, czym są znaki runiczne SS, ktoś powiedział, to są dwie czwórki, to jest znak powstańców warszawskich. To było przerażające. Jeżeli mamy tego typu świadomość, no to musimy sobie zdawać sprawę, że musimy mówić o sprawach fundamentalnych, o sprawach, o których wiedzieliśmy dawniej, że one są dla nas znane, są powszechnie znane i nie musieliśmy tego powtarzać na każdym kroku. Dzisiaj niestety żyjemy w świecie i nie mamy co się obrażać na ten świat, tylko musimy działać w ten sposób, żeby propagować historię, propagować przeszłość, propagować to, co jest ważne, ponieważ na tej bazie budujemy przyszłość. To nie można sobie tak postąpić, że nie będziemy o tym mówili, nie będziemy wiedzieli o tych potwornościach, które miały miejsce dawniej i będzie nam się żyło lepiej. Tak, być może będziemy żyli w większym komforcie tymczasowo, ale kiedy spotkamy się z tego typu zagrożeniami, będziemy kompletnie bezbronni. I tego się trochę obawiam, że młodzież, która unika tych tematów, rodzice bardzo często kreują też takie podejście. Zresztą byłem świadkiem takiego wydarzenia w jednej ze szkół, kiedy rodzice zaoponowali, żeby wyjeżdżać do muzeum obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. I pojechali gdzie? W pobliżu znajduje się słynne miasteczko Wesołe, żeby ta młodzież licealna, podkreślam, licealna z ostatnich lat liceum, pojechała się zabawić. Bawmy się, nie pamiętajmy o rzeczach złych, nie mówmy o tym. I teraz konfrontując, kiedy ci młodzi ludzie się konfrontują z teraźniejszością, kiedy widzą okropności tego świata, stają się kompletnie krusi, kompletnie nieprzygotowani. Zresztą badania były przeprowadzone kiedyś w Wielkiej Brytanii, bo tam również edukacja przechodziła różne etapy i ludzie z tych pokoleń, gdzie mieli wiele godzin historii, jako maklerzy giełdowi postępowali bardziej racjonalnie, podejmowali wiele słusznych decyzji. Natomiast usunięcie z nauki historii w takim zakresie, jak myśmy mieli kiedyś, usunięcie jej z przestrzeni publicznej, odsuwanie rzeczy strasznych od świadomości ludzi młodych, no, powoduje to, co powoduje. My nie walczymy o przeszłość. My tak naprawdę chcemy pokazać, że to jest ważne dzisiaj. To jest bardzo ważne dzisiaj i w przyszłości. Nie możemy postępować zgodnie z tym, co się działo przez ostatnie, nie wiem, dekadę, kiedy tak naprawdę chcemy żyć w takim wyobrażeniu, że świat się ma opierać na wartościach prawidłowych, że wszyscy będziemy sobie zawsze przyjacielscy. Tak nie jest w życiu osobistym, prywatnym, tak nie jest między państwami i tak nie będzie. Musimy mieć świadomość, czym są zagrożenia, czym są te wszystkie potworne rzeczy, których doświadczyli nasi przodkowie. A czas bestii ma podtytuł Terror w okupowanej Polsce 39-45, czyli mówimy o czymś bardzo, dla nas, powtórzę jeszcze raz, oczywistym, ale w świadomości społeczeństwa, nawet jeżeli to funkcjonuje, to już funkcjonuje w sposób taki, można powiedzieć, trochę zaawoluowany, taki trochę sposób miękki. Bo jeżeli się nie widzi obrazu, to tak jak słyszałem teraz wypowiedź na temat raportu, tego raportu słynnego, który powstał dokładnie niemalże rok temu, czyli 1 września ubiegłego roku, raport o stratach polskich, i jeden z redaktorów opowiedział, ja byłem autorem drugiego tomu i bardzo mnie to, powiem szczerze, ucieszyło, co usłyszałem, bo powiedział, że rzeczywiście pierwszy raport jest opracowany, w nim jest bardzo dużo informacji, liczb, wykresów, ale tak naprawdę na nim największe wrażenie zrobił tom drugi, czyli ten tom, który przygotowaliśmy tu na materiałach IPN-u, w których znajdowały się zdjęcia, bo zdjęcia są najbardziej plastyczne, bo zdjęcia są najbardziej, no, o wiele więcej mówiące. Często w dzisiejszym świecie, gdzie mówimy o emocjach, mówimy o obrazie, i mówi, że jego to przekonało najbardziej. I to jest to, i to jest ten kierunek. I dlatego ta książka, która powstała z inicjatywy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego, właśnie taki był jej cel. Stworzyć pierwszą w historii tak potężną publikację. Publikację, której nie widział świat, bo żeby ona powstała, przeglądnąłem 50 tysięcy zdjęć z całego świata. No głównie z naszych zasobów, ale nie tylko. Wielu instytucji, muzeów, zagranicy. I to były zdjęcia, które należało przeanalizować, należało je przebadać również. One prezentują to, co prezentują. To jest oddzielna historia, bardzo interesująca. Myślę, że za chwileczkę do tego przejdziemy. Natomiast z tych 50 tysięcy zdjęć należało wybrać około 1000 zdjęć, które będą opowiadały historię. Ale jaką historię? Otóż musiał powstać w mojej głowie jakiś scenariusz, jakaś koncepcja opowiedzenia tej historii w sposób ilustrowany. Niezwykle trudne zadanie, dlatego że niektóre zdjęcia funkcjonują, niektóre są. Pewne zdarzenia nie są zilustrowane fotografiami. Niektóre oczywiście powstały, ale zaginęły lub zostały świadomie zniszczone. Różne były koleje losu. Niektóre są, ale nie są opisane. A jak nie są opisane, to nie wiemy tak naprawdę, co one przedstawiają. Ja mam domniemanie, przypuszczenie, że tak jest, że te zdjęcia przedstawiają tą określoną sytuację, ale nie ma na to dowodów. Sama praca nad taką publikacją jest wstrząsająca, jest trudna, ciężka, trzeba się naprawdę mocno psychicznie uodpornić, a z drugiej strony jest to niesamowita przygoda również naukowa, ponieważ ja traktuję zdjęcia tak samo jak każde inne źródło informacji historycznej, tak samo jak dokument wyprodukowany przez instytucje, jak wspomnienia, trzeba je przeanalizować. I mając teraz ten cały aparat, mając mało czasu, jak to zwykle bywa, mając ogrom materiału, trzeba to dopasować do pewnej koncepcji, do pewnej opowieści, pewnej narracji, którą należy przedstawić. No i teraz czytelnicy niebawem ocenią, czy się udało, czy nie.
Wspomniałeś bardzo ważną rzecz o tym, gdzie młodzież pojechała. Ja odnoszę wrażenie, że czasami wycieczki, które przyjeżdżają do Muzeum Auschwitz, są troszkę nieprzygotowane, że to jest trochę inne miejsce niż Lajkonik, którego widzieli wczoraj, czy Zamek na Wawelu, który widzieli wczoraj. Że to nie będą piękne obrazy, tylko to będzie zdarzenie z brutalną okupacją Polski w czasie II wojny światowej. Dlatego tak ważne jest, żeby tych ludzi przygotować wcześniej do zwiedzenia takiego miejsca, jakim jest teren byłego obozu koncentracyjnego i zagłady. A z drugiej strony, twój album jest bardzo potrzebny z jednego powodu. On po prostu przedstawia, tak jak to powiedziałem, w postaci takiej tabletki na niepamięć, co zdarzyło się na terenach okupowanej Polski w czasie II wojny światowej, i pokazuje, jak bardzo różna była to okupacja od innych terenów okupowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Przedstawiasz też realia okupacji sowieckiej. O kryteriach doboru zdjęć już trochę powiedziałeś. Czy w albumie prezentujesz również fotografie dokumentujące zbrodnie przechwycone z prywatnej korespondencji niemieckich żołnierzy lub funkcjonariuszy? Czy dotarłeś do takich zdjęć?
No, z całą pewnością są to zdjęcia, te nawet najbardziej brutalne, które pochodzą z prywatnych zbiorów psychopatycznych autorów tych zbrodni. Tak jest ze słynną serią zdjęć z Mizocza, egzekucja Żydów, właściwie Żydówek. I te zdjęcia zostały znalezione przy martwym żołnierzu, one trafiły później w jakichś okolicznościach do ówczesnej Czechosłowacji, potem do Polski zostały właściwie zidentyfikowane. Naprawdę pochodzenie tych zdjęć jest bardzo różne. Zresztą cała historia wykonywania tego typu zdjęć jest sama w sobie interesująca, ponieważ w pewnym momencie władze niemieckie wprowadzały zakazy, obostrzenia, i tak naprawdę na przykład nie dysponujemy zdjęć z ze stref śmierci, z obozów zagłady. Czyli nie tych stref, gdzie się segregowało zabrane ofiarą rzeczy, złotą wartością, pieniądze, waluty i tak dalej, tylko z tych miejsc, gdzie dochodziło do ostatecznej eksterminacji. No, z tych miejsc nie mamy. Z obozów, które funkcjonowały obok oczywiście, ale z tego samego miejsca nie. Tak więc tam widać, że były te zasady wdrożone i z pełną surowością przestrzegane. Ale z egzekucji, no to różnie, bo jeżeli jedna taka konstatacja, która mi przyszła do głowy po analizie tych zdjęć, bo zobaczyłem pewną nadreprezentację pewnych kategorii. No na przykład zdjęcia egzekucji odwetowych. One w myśl prawa niemieckiego były uznawane, że to jest działanie zgodne z prawem, w związku z czym nie było żadnych ograniczeń. One zresztą były wykonywane publicznie, a zatem ich celem było zastraszenie społeczeństwa. One były nagłaśniane w taki czy inny sposób, czy to przez szczekaczki, jak tu w Warszawie, czy plakaty, czy po prostu spędzano na siłę pod groźbą konsekwencji karnych wszystkich mieszkańców, czy większość mieszkańców danego miasteczka, i to łącznie z dziećmi, kobiety, dzieci, każdy, kto mógł tam być doprowadzony. A zatem tu akurat nie mamy takich problemów i tych zdjęć jest dużo.
Wypisałem sobie kilka nazw miejscowości z twojego albumu. Są tutaj zdjęcia przedstawiające egzekucje w Gostyninie, Gombinie, Bochni, Nowym Mieście Lubawskim, Lubawie, Cycowie, Olkuszu, Krakowie, Palmirach, Dmeninie, Radomiu,
Radomsku. I tak dalej, i tak dalej. Możemy tych miejscowości wymieniać bardzo dużo, bo to też chodziło w albumie, to też nazwa taka trochę nieadekwatna do końca, ponieważ album to mi się kojarzy z albumem z Wilanowem, z pięknymi widokami, natomiast tu mamy bardzo straszne rzeczy pokazywane, a zatem wolę używać terminu, który tam chyba sam wymyśliłem na swoje potrzeby, że to jest album monograficzny poświęcony zbrodniom. Ale generalnie chciałem pokazać, że te zbrodnie dotykały wszystkich i wszędzie, na terenie całej okupowanej Polsce, zarówno w Generalnym Gubernatorstwie, jak i na ziemiach włączonych do Rzeszy, jak również na terenach, które zostały pierwotnie włączone do Związku Sowieckiego, a później zajęte przez Niemców. I na tym polegał cały zamysł, żeby pokazać, że te zbrodnie były powszechne, były wszędzie, każdy mógł być ofiarą tych okrutnych działań niemieckich, bez względu na narodowość, bez względu na nawet stosunek do władzy. Egzekucje bardzo często były wykonywane w sposób ślepy, były to często akcje odwetowe, tak więc naprawdę nikt nie mógł czuć się bezpieczny. Oczywiście też jednym z celów tego albumu było pokazanie różnic pomiędzy strefami okupacyjnymi. Wspomniałeś tutaj o tym, że Polska była wyjątkowa na swój sposób w stosunku do innych krajów okupowanych i to jest oczywiście racja, ale sprawa jest bardziej skomplikowana. Stosunek okupantów do ludności, czy to polskiej, czy może żydowskiej, nie, ale do ludności polskiej na obszarach poszczególnych, no się różni wyraźnie. To widać w tej książki, gdzie były te fale terroru, gdzie one uderzyły najpierw. Najpierw ofiarą terroru padły obszary włączone do Rzeszy, czyli Pomorze Gdańskie, czyli Wielkopolska z ziemią łódzką, która tworzyła Warteland, no i oczywiście Śląsk. Ale i w ramach tych ziem wcielonych, żeby jeszcze było bardziej skomplikowanie, też były różnice. No przede wszystkim największą ofiarę w pierwszym okresie poniosło Pomorze. Tam była akcja likwidacji polskiej inteligencji i generalnie szerzej w pojęciu tym niemieckim, to wszystkich osób, które mogły stać się tymi czynnikami oporu wobec nowej władzy, te elity, które tworzyli nie tylko nauczyciele, nie tylko księża, nie tylko ziemianie, również po prostu przedwojenni społeczni działacze, którzy mieli autorytet w jakiejś tam lokalnej społeczności. To była zbrodnia numer jeden. Ta zbrodnia, której celem było zgładzenie wszystkich tych, którzy mogli stanowić później podporę do oporu przeciwko Niemcom. Później ta skala, ten nacisk terroru, to przeszedł powiedzmy na obszar utworzony z Wielkopolski i z ziemi łódzkiej, w takim wielkim skrócie, czyli Warteland, kraj Warty. I stosunek na przykład tego namiestnika kraju Warty, nowego przywódcy, który chciał stworzyć wzorcowy obszar Rzeszy, no to powodowało, że okupacja na terenie kraju Warty była zupełnie inna. Tutaj powiedzmy widać bardzo wyraźnie w stosunku do tworzenia tego ruchu Volksdeutsche. No ile na Pomorzu Forster był zwolennikiem tego, żeby nawet na siłę, nawet za pomocą przekupstwa tworzyć jak największą liczbę Niemców, Polaków, pochodzenia niemieckiego z Polaków, mówiących po prostu po niemiecku, mających jakieś tam związki takie czy owakie. Natomiast w kraju Warty była sytuacja odwrotna. Greiser nie chciał germanizować Polaków. W myśli doktryny, która funkcjonowała w XIX wieku, czyli tej wilhelmińskiej doktryny, czyli przekupywania, nakłaniania, bo jak się okazało, nie przynosiło to żadnych skutków. I zgodnie z takim prostackim, bezpośrednim, znaczy prostacki był sam Mein Kampf, ale z takim bezpośrednim przełożeniem na to, co pisał Hitler w swojej książeczce, to rzeczywiście należało tych Polaków po prostu zlikwidować, czy to za pomocą fizycznej likwidacji, czyli wyrzucić z kraju Warty, a w to miejsce sprowadzić Niemców. Tak więc tam była zupełnie inna polityka. Jeszcze inna polityka była na Górnym Śląsku, gdzie de facto uznano, że Ślązacy to właściwie to są Niemcy, i tam to ostrze terroru miało zupełnie inny charakter. Teraz przejdźmy do generalnego gubernatorstwa. No właśnie, generalne gubernatorstwo to było taki, tak, był taki śmietnik dla Polaków i Żydów, którzy tam mieli się znaleźć, taki rezerwat, rodzaj rezerwatu, w którym mieli się znaleźć. I ten stosunek do ludności miał inny charakter. Terror przybierał, no tam terror zaczął naprawdę na masową skalę być prowadzony po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i on z każdym rokiem, z każdym miesiącem był coraz bardziej okrutny. Jak będziemy mieli czas, to oczywiście też możemy o tym porozmawiać. A jeszcze inna sytuacja panowała na ziemiach wschodnich. Tam była zasada wygrywania pewnych narodowości przeciwko innym narodowościom. Nawet sam stosunek do inteligencji polskiej, tej nieprzetrzebionej jeszcze przez Sowietów, która została, to początkowo chciano zastosować te same warianty, które były stosowane wobec inteligencji na ziemiach wcielonych do Rzeszy albo w generalnym gubernatorstwie, ale tam wówczas stwierdzono, że nie, że oni mogą być póki co sojusznikiem w walce z Sowietami czy Żydokomuną, jak to określali Niemcy. Tak czy inaczej, każdy z tych regionów miał swoją własną specyfikę i każdy z tych obszarów ma inne doświadczenie. Starałem się to wykazać w tej książce, natomiast pytanie, jak jest z dostępnością do materiałów ikonograficznych? I tu jest bardzo dobre pytanie, które sam sobie zadaję i odpowiadam, ponieważ akurat o to chodzi, że jeżeli chodzi o generalne gubernatorstwo, dysponujemy całkiem sporym materiałem ikonograficznym. I ta opowieść nasza, ta narracja okupacji bardzo często niestety ogranicza się do generalnego gubernatorstwa. W takim ogólnym przeświadczeniu, w takim popularnym przeświadczeniu. No, gorzej trochę jest, ale też mam materiały ziem wcielonych, natomiast wielki problem jest ze znalezieniem ikonografii z ziem wschodnich. Tu naprawdę mamy kłopot. I to nie dotyczy tylko okupacji niemieckiej, czyli 41-44, ale również tym bardziej sowieckiej, bo to jakby jest zupełnie odrębna historia. Natomiast, że w przypadku okupacji sowieckiej nie dysponujemy właściwie żadnymi zdjęciami, poza zdjęciami propagandowymi, pokazującymi rzeczywistość przez pryzmat propagandy sowieckiej. Tam mamy witających oczywiście mieszkańców. No to akurat jest fakt, bo mniejszości generalnie witały nowych najeźdźców, przynajmniej część ich przedstawicieli, z wielką radością i nadzieją na zmianę, ale również potem, w czasie tej okrutnej okupacji, mamy do czynienia z obrazami powstawania nowych przedszkoli, szkół, powstawania domów kultury, rozwoju gospodarczego, co się miało nijak do rzeczywistości. I tutaj wykorzystując te zdjęcia, no bo z jakich to mogłem korzystać zdjęć, bardzo ważny był opis i komentarz, żebyśmy mieli świadomość, jak ta okupacja rzeczywiście przebiegała.
Nie wszystkie zdjęcia wykonywali sprawcy, nie wszystkie zdjęcia są zdjęciami propagandowymi. W jakich okolicznościach zbrodnie dokumentowały ofiary? Też prezentujesz w albumie zdjęcia wykonywane przez ofiary. Powiedz kilka słów na ten temat.
Ofiary czy świadków zbrodni, bo faktem jest, że posiadanie aparatu fotograficznego na przykład na ziemiach wcielonych do Rzeszy było zakazane, ale zakaz to jest zakaz. Miejmy świadomość, że aparat administracyjny i wojskowy, policyjny niemiecki nie był doskonały, całe szczęście. Niemcy działali bardzo schematycznie. Biorąc pod uwagę naszą taką wrodzoną polską improwizację, była to naprawdę możliwość robienia wielu rzeczy, które Niemcom się wydawały za nieprawdopodobne. Zresztą na chwilę na marginesie tej opowieści powiem, co mnie najbardziej fascynuje w historii II wojny. Tak naprawdę ucieczki z obozów. Wszelkiego rodzaju, a zwłaszcza z obozów jenieckich. To był szczyt geniuszu, to był szczyt inteligencji, ludzi, którzy za wszelką cenę chcieli uciec, chcieli dostać się na wolność, podczas i co oni chcieli zrobić, to są historie nieprawdopodobne, żeby wydostać się na tą wolność i w jaki sposób potrafili za pomocą rzeczywiście takiego, można powiedzieć, bezczelnego zachowania do tego doprowadzić. Niemcy byli kompletnie skonsternowani tym wszystkim i to się przekłada w jakimś stopniu do funkcjonowania również w okupowanych realiach Polski. Te rzeczy są na oddzielną książkę, na oddzielną historię, ale wracając do fotografii, przecież o tym mówimy. No właśnie z fotografiami. Tak, część ludzi z ruchu oporu albo nawet tacy, którzy mieli świadomość, że te rzeczy należy fotografować, dokumentować, robili te fotografie lub też kradli klisze, robili odbitki i przekmycali zdjęcia, które Niemcy sami wywoływali w zakładach fotograficznych i taka pierwsza partia dokumentująca zbrodnie niemieckie dotarła do Londynu już bodajże w 40 roku. Później ten Black Book był wydany, ta słynna książka, która dokumentowała zbrodnie niemieckie w okupowanej Polsce, w dużej części, czy wręcz w 100% opierała się na zdjęciach pozyskanych w ten sposób. Tak, w tej książce znajdują się zdjęcia, które przedstawiają na przykład konwojowanych ludzi do obozów koncentracyjnych, konsekwencje złapania osoby przy takim uczynku, no to, to po prostu obóz koncentracyjny co najmniej. Mamy też zdjęcia zrobione przez polskich partyzantów, którzy dokumentowali w ten sposób spacyfikowane polskie wsie. To jest odrębna historia, znów mało znana świadomość, ile tysięcy wiosek zostało spalonych częściowo lub całkowicie, wymordowanych bezwzględnie od wszystkich mieszkańców, częściowo, dzieci, kobiety, mężczyzn. To jest oddzielna historia i to też jest warte przypomnienia, ponieważ martyrologia wsi polskiej, no też w świadomości Polaków gdzieś znajduje się bardzo, bardzo, bardzo odległym miejscu.
Dodam, że to też jest temat ujęty w tym albumie, ale zapytam cię o barbarzyństwo. Nie mogę do tej pory zrozumieć, dlaczego inwazja Niemiec na Polskę w 1939 roku była aż tak barbarzyńska. Skąd brało się to okrucieństwo wobec cywilów stosowane od samego początku? To była propaganda, rozkazy, strach, czy może jeszcze jakiś inny powód, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy niemieckich?
Bardzo dobre pytanie i bardzo się będę musiał starać, żeby to powiedzieć w sposób skondensowany. Po pierwsze, rzeczywiście, tego typu zbrodnie były bezprecedensowe. One zapoczątkowały dopiero następne zbrodnie na następnych narodowościach i w innych krajach. Natomiast ta nienawiść Niemców do Polaków wynikała po części z doświadczeń XIX-wiecznych. To znaczy, wychodziły te wszystkie kompleksy, które ciągle Niemcy, to jest piękne słowo, kompleksy niemieckie wobec Polaków. Tak, wobec polskiego oporu, wobec polskiego trwania przy swojej narodowości i swojej religii. I to ciągłe podnoszenie głowy, którą cały czas, przez całe lata próbowali, no może nie uciąć, ale przynajmniej wgnieść, wdeptać. I teraz doświadczenia pierwszowojenne, czy około pierwszowojenne, bo zarówno o stosunek Polaków w czasie pierwszej wojny, teoria tej wielkiej zdrady Polaków niewdzięcznych, bo przecież Niemcy tu chcieli stworzyć państewko pod swoją własną kuratelą, a myśmy się temu przeciwstawili, myśmy chcieli więcej. Potem powstania wielkopolskie, śląskie, to wszystko powodowało, że ten obraz Polaka jako wyjątkowego wroga, jako człowieka, jako narodowości, która nie jest godna funkcjonowania w imperium niemieckim, które jest budowane, to nie było podejście innych narodowości. To było specyficzne polskie podejście. I ten kult powstania, rzeczywiście ten kult powstania był w okresie międzywojnia, to pielęgnowanie powstań narodowych, no ale taka była nasza historia. Natomiast Niemcy nie mogli tego zrozumieć. Uważali nas za irracjonalnych. I również cała polityka później, w latach międzywojennych, kiedy myśmy nie próbowali nawet przez minutę myśleć w kategoriach dogadania się z Niemcami na ich warunkach, powodowało, że jedynym z ich punktu widzenia racjonalnym podejściem było podjęcie decyzji o eksterminacji narodu polskiego. Eksterminacji. Ona oczywiście, ta idea ewoluowała w czasie wojny, ona się zmieniała, ale generalnie chodziło do tego, żeby mniej więcej do roku 1968, bodajże jak pamiętam, dobrze podać tą datę, bo to są daty, które my już możemy sobie znaleźć tą datę w naszej przeszłości. No, 68 rok, to wiemy co tutaj było. Do tego czasu mniej więcej Polski i pamięci o Polakach już nie miało być zupełnie. Mieliśmy być wywiezieni, my mieliśmy być wymordowani, nasz przyrost naturalny miał zostać ograniczony do zera. Takie były ich zamierzenia. A skąd ta nienawiść? No ta nienawiść oczywiście była jeszcze pielęgnowana tuż przed wybuchem wojny. To oczywiście. Propaganda niemiecka też robiła swoje. No, trzeba powiedzieć, że ci ludzie byli pod wpływem swojej własnej propagandy. No wiemy, jak zostały wykorzystane wydarzenia w Bydgoszczy, które zostały przedstawione w sposób taki, jaki Niemcy uznali za stosowne, czyli stworzyć wrażenie, że Polacy mordują niewinne kobiety, dzieci niemieckie, żeby tą nienawiść zmóc. Poza tym w tym pierwszym okresie dużą rolę odegrali obywatele polscy po narodowości niemieckiej, którzy gremialnie, poza wyjątkami, bo już w każdej społeczności tak jest, ale gremialnie stanęli po stronie narodowych socjalistów i to oni wskazywali ofiary, to oni dokonywali mordów swoich sąsiadów, często z żadnych innych pobudek, jak takich materialnych, czy tam w poprzednim okresie napięć, które tam występowały między tymi ludźmi o charakterze zupełnie prywatnym. I to doprowadziło do tego, że ta nienawiść była szerzona i pielęgnowana. Do tego stopnia, że w pewnym momencie te formacje Zelbstschutzu i te formacje tych Polaków pochodzenia niemieckiego musiały zostać wzięte w karb, ponieważ państwo niemieckie miało monopol na zabijanie. Nie było licencji na zabijanie dla prywatnych ludzi. To na początku można było wykorzystać. Później Niemcy musieli to wziąć, bo Niemcy musieli mieć wszystko upaństwowione i oczywiście musieli mieć na tym pełną kontrolę. Tak więc ta nienawiść była pielęgnowana i ta nienawiść była spowodowana, mówiąc, tak już podsumowując, tym, jaką mieliśmy historię i kim byliśmy. Nas należało wymordować, eksterminować.
A propos tej licencji na zabijanie, to Zauważyłem w twoim albumie, że pokazujesz pewnego rodzaju parodię sprawiedliwości, czyli to, że Niemcy urządzali swoiste procesy, które miały uzasadnić rozstrzelanie, zabicie kogoś. Na przykład prezentujesz fotografię z jednego z tych procesów. Chodzi o księdza Mateusza Zabłockiego na przykład, prawda? Skąd brała się taka chęć zalegalizowania zbrodni? Przypomnijmy to, co się stało na przykład z obrońcami Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku.
No myślę, że z takiej natury, no, takiej natury ówczesnych Niemców, którzy uznawali, że najlepiej to wszystko zadekretować, ubrać w kostium praworządności i wtedy nikt nie będzie miał wyrzutów sumienia. Zresztą cały system był potworny i cały system był przerażający, dlatego że on wiązał każdego obywatela niemieckiego i każdy obywatel był w jakimś tam stopniu włączony w system mordowania. Ale tak delikatny, tak subtelny, tak cząstkowy, żeby tak z gruntu swojego punktu widzenia nie miał jakiegoś obciążenia psychicznego. No więc tak, ten dostał tego Żyda czy Polaka do więzienia, ten transportował go do obozu. Ja tylko dowoziłem, ja tylko zapisywałem transporty, jak miały iść. Ja tylko byłem wartownikiem. To takie często było potem słuchać po wojnie w tłumaczenia w czasie tych nielicznych procesów, które się odbywały. Ale właśnie o to chodziło. Każdy tylko troszeczkę i każdy miał czyste sumienie i każdy działał w granicach prawa. Prawo jest najważniejsze. Nawet tak niesprawiedliwe prawo, które trudno nazwać prawem, nie oparte na cywilizacji naszej, nie oparte na doświadczeniach prawa rzymskiego, ale to było prawo, to było niemieckie. Ja tylko wykonywałem, jakie to było fantastyczne z ich punktu widzenia, żeby mieć czyste sumienie. Tak, mam takie tam sytuacje, kiedy w Kulmhof, czyli tam w Chemie nad Nerem mordowano w pewnym momencie po kilka tysięcy osób dziennie, a może w tej poprzedniej książce w Wartelandzie zamieściłem fotografie Niemców, którzy pływają sobie kajakami, takie tam młode tam parka.
Tak, to niesamowite wrażenie.
Pływali sobie kilkaset metrów od tego miejsca. Nic nie wiedzieli? Jak nic nie wiedzieli? Kto nic nie wiedział. Wszystko wiedzieli. To nie było tak skonstruowane, że nikt nie wiedział. Wszyscy wiedzieli te ciężarówki, te samochody, które tam jeździły, te kolejki wąskotorowe, na których dowożono ludzi, którzy potem znikali. Nikt nie wiedział. Wszystko wiedzieli. Wiedzieli. I potem po wojnie mówienie, że ja nie wiedziałem, ja nie zdawałem sobie sprawy. Sprawy to sobie mógł nie zdawać taki jeniec sowiecki, Ukrainiec czy inny jakiś tam przedstawiciel mniejszości, który był brany w obliczu tej śmierci głodowej do oddziałów wartowniczych, które one tworzyły i potem był wysyłany do Treblinki czy gdzieś tam, do innego obozu. No tak, to on nie wiedział, ale w pewnym momencie oczywiście już wiedział, w czym uczestniczy. Natomiast Niemcy wiedzieli. Przepraszam bardzo. To byli ludzie statystycznie lepiej wykształceni niż pozostali Europejczycy, więc mieli tą świadomość. Mieli naprawdę świadomość tego, co się dzieje.
To zaraz do tego nawiążę, natomiast państwa zaproszę do zakładki nie tylko o książkach na stronie Głównej Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie kilka lat temu zrobiłem rozmowę właśnie z doktorem Adamem Pleskaczyńskim o jego albumie Wartaland i zdjęcie, o którym wspomniał, jest w tej rozmowie reprodukowane. Proszę sobie je uważnie zobaczyć i wyciągnąć wnioski. I a propos wniosków i tego, co powiedziałaś, Adamie. Mówisz, Niemcy wiedzieli, Niemcy zrobili. Tymczasem zauważyłem taką modę na mówienie o nazistach, że Niemcy zostały wyzwolone od nazizmu, że naziści popełniali pewne zbrodnie na terenie okupowanej Polski. Czy rzeczywiście zaglądano w papiery? Czy mają legitymację NSDAP?
Nawet w tej książce jest o tym mowa. Jest mowa o tym, co powiedział kanclerz Niemiec ostatnio o wyzwoleniu spod niewoli nazistowskiej Niemiec. No oczywiście jest to propaganda niemiecka, której celem jest zamydlenie oczu nieprzygotowanym merytorycznie, właśnie nieświadomym ludziom na całym świecie. Do tej pory myśleliśmy, że Polska jest odporna na to, ale przy tym systemie edukacji, przy takim sposobie edukowania, przy takim podejściu części oczywiście ludzi, no to może trafić do tych właśnie ludzi. Do tych właśnie ludzi, którzy nie mają tego przygotowania. Niewielkiego przygotowania, ale tego minimum, które trzeba wiedzieć. Niemcy, no pewnie, że nie Niemcy. No Austriacy to co? Te pierwsze ofiary niemieckie przed jeszcze wybuchem formalnie II wojny światowej. Tak? No to co? Kogo się rekrutowali strażnicy w znacznym stopniu? Albo siły policyjne, gestapo? W jakim stopniu tam występowali Austriacy? No pewnie, że nie Niemcy. Austriacy, Niemcy, Ukraińcy. No wiele narodowości, można powiedzieć, które funkcjonowały w aparacie represji. Ale co? Jakie mieli poglądy? Czy to mnie interesuje? Interesuje mnie to, że to społeczeństwo miało świadomość tego, co się dzieje, legitymizowało to. Nawet bezczelnie korzystano z tych wszystkich przywilejów, które Niemcy otrzymywali na terenach okupowanych, zajmowali mieszkania, które jeszcze nie wystygły pościele po poprzednich właścicielach, kiedy przejmowali majątki, przejmowali firmy, instytucje i co, nie wiedzieli? To trzeba by być głupcem, idiotą kompletnym, żeby nie wiedzieć. Pewnie, że tak nie było. Wszystko wiedzieli doskonale od początku do końca i to byli Niemcy. A co było napisane na tramwajach przeznaczonych tylko dla Niemców? Tylko dla nazistów? Tylko dla narodowych socjalistów? Można było tam wejść za okazaniem legitymacji partyjnej? No bzdury kompletne.
Prezentujesz również sytuację w aresztach Gestapo, przeszucha w Warszawie, pod zegarem w Lublinie, więzienie policyjne na Pawiaku, więzienie policyjne na Radogoszczu. A więc taki terror całkowicie zorganizowany przez aparat policyjny niemiecki. Ale prezentujesz również, a propos tych egzekucji odwetowych, egzekucję za zerwanie niemieckiej i powieszenie polskiej flagi w Szamotułach.
Fakt, fakt. No, takie są fakty. Tak to wyglądało. Pani Elżbieta Zachorska, która została zamordowana w majestacie prawa niemieckiego, tak? Na początku okupacji. Za zdarcie słynnego propagandowego plakatu obarczającego Anglików za rozpętanie wojny. W takiej sytuacji mamy wiele. Za kradzież kury, za kradzież świniaka, czy tam za nielegalny ubój, za to, że ktoś stanął w obronie bitej siostry, a ta, która biła, była Niemką. I traktowała tych ludzi jako nie ludzi, no za takie rzeczy. Można było naprawdę trafić, bo też bez powodu. Po prostu bez powodu. Łapanki, które tutaj miały miejsce, szczególnie w Warszawie, no czym one były? No to po prostu są rzeczy bezprecedensowe. No są rzeczy zabijanie dla samego terroru. Niemcy sobie nie radzili z okupowaną Polską, tak naprawdę. Napędzali spiralę terroru, to nic nie dawało, opór wzrastał i Niemcy tylko i wyłącznie dalej szli w tym samym tępym kierunku. Żadnych gestów długotrwałych. Żadnych wniosków nie potrafili wyciągnąć, nawet z ich punktu widzenia, ich interesu. Nienawiść pielęgnowała nienawiść, nakręcała spiralę nienawiści i prowadziło do samego końca. A proszę zwróć uwagę na te zdjęcia z ostatniego rozdziału. Czym one były? Co one pokazywały? Do ostatnich chwil, do ostatnich godzin, minut okupacji, te wszystkie likwidowane więzienia, te marsze śmierci, to na siłę, błyskawicznie, brutalnie. Ale jacy to byli więźniowie w tych więzieniach? Często to byli więźniowie, aresztanci wręcz, złapani właśnie za jakieś drobne przestępstwa. To nie byli, nie wiem, partyzanci, ruch oporu, konspiratorzy złapani i ujawnieni przez niemieckie organa tak zwanego tego aparatu sprawiedliwości czy tam policji. To byli zwykli ludzie. Wymordować jak najwięcej, do ostatniej chwili, bez żadnych złudzeń. Po prostu wiedzieli, co nie mieli świadomości w 44, 45 roku, że to już koniec. Oni jeszcze tą wojnę mogą wygrać, że coś to mogą zrobić. Nie, jeszcze jak jest możliwość, to w majestacie tego swojego prawa wymordować do końca, ile się da, maksymalnie. Warszawę spalić, zrównać ziemią, co się da, zniszczyć, zrabować, zabić, zgwałcić. No, nieprawdopodobne. I nagle z tych Niemców mamy demokratów kilka lat później, tak? I nagle tworzą swój własny w RFN-ie aparat sprawiedliwości. Właściwie mówię NRD, bo to zupełnie inna sytuacja, ale w Republice Federalnej Niemiec. Ci sami ludzie nagle przekrzczeni na demokratów, uczciwych, rzetelnych, gorliwych demokratów, tak? Zwolenników wolnej wypowiedzi, wolności słowa i bylebyśmy o historii nie mówili, rzecz jasna, tak? Bylebyśmy, znaczy o ich historii żebyśmy nie mówili. No, chyba, że będziemy mówili o historii nazistowskiej, ale nie o historii niemieckiej. I tak to wyglądało. To byli ci sami ludzie.
Prezentujesz zdjęcia więźniów KL Auschwitz i między innymi jest zdjęcie Jerzego Pleskaczyńskiego, numer obozowy 14182. Czy to może ktoś z twojej rodziny?
Tak, tak, oczywiście. Młody człowiek, który zaciągnął się w Lublinie do działalności konspiracyjnej w ramach, można powiedzieć, pewnego braku doświadczenia tych organizatorów różnego rodzaju organizacji konspiracyjnych. Została ona odkryta przez Niemców. Konsekwencją było zesłanie do KL Auschwitz, bo przecież Auschwitz na początku swojej działalności, musimy mieć tego świadomość, był obozem dla Polaków. Ten pierwszy okres to przede wszystkim trafiali tam Polacy z różnych powodów, często właśnie za działalność konspiracyjną. Niestety został zamordowany, tak jak wielu jemu podobnych młodych ludzi.
Do tego, że często słyszymy o odnalezieniu niewybuchów po II wojnie światowej, o ewakuacji mieszkańców, o tym, że przyjeżdżają saperzy, to chyba się wszyscy przyzwyczailiśmy i te niewybuchy będą nadal odnajdywane. Ale nie wszyscy być może wiedzą, że nadal odnajdywane są miejsca ukrycia ofiar niemieckich zbrodni. I tak w lipcu 2022 roku nieopodal wsi Białuty w powiecie działdowskim znaleziono zakopane w ziemi ludzkie prochy. To też jest ujęte w albumie. Opowiedz może o tym.
To nasza praca, naszego instytutu. Właśnie chciałem wpleść do tej książki wątki współczesne, no oczywiście odnoszące się do przeszłości, że to my dbamy nie tylko o pamięć w postaci pisania kolejnych książek, publikowania materiałów źródłowych, upowszechniania wiedzy na temat tych okrutnych czasów, ale również wyszukiwanie miejsc pochowania, no szczątków zazwyczaj, ludzkich. Pochowania miejsc, gdzie zostały zamordowane i często potem pogrzebane ciała, a później spalone ofiar tych egzekucji. To jest bardzo ciekawy wątek. A mianowicie Niemcy w pewnym momencie, kiedy zdali sobie sprawę, tak jak powiedziałem, zdawali sobie sprawę z tego, że sprawa jest przegrana, postanowili ukrywać ślady swoich zbrodni. Niszczyli dokumentację wszelkiego typu, ale również doszli do wniosku, że należy w błyskawicznym czasie powołać ekipy, które będą niszczyły fizyczne ślady zbrodni, czyli szczątki tysięcy, tysięcy ludzi pogrzebanych zazwyczaj w lasach na terenie całej Polski. Powołano takie komando 1005, które najpierw eksperymentowało z najbardziej wydajnymi metodami pozbywania się ciał. No, były różne drastyczne metody, nie będę ich opisywać, natomiast ostatecznie stanęło na tym, że tworzono rodzaje takich rusztów wykopanych w dołach i tam palono szczątki osób. I rzeczywiście w zdecydowanej większości w tych miejscach zbrodni te zwłoki wyekshumowano, spalono i prochy pochowano. I teraz jest to problem bardzo poważny, bo do dzisiaj nie możemy tak naprawdę ustalić w wielu przypadkach, nawet jeżeli znajdują się tablice pamiątkowe, pomniki, to tak naprawdę należy podchodzić do tych liczb w sposób zdystansowany. Nie wiemy nie tylko ile, ale tym bardziej nie wiemy, kto tam został w wielu przypadkach pochowany. No i właśnie to jest to, że po tych latach możemy doprowadzić do odkrycia takich prochów i ocenić na ich podstawie, ile osób zostało zamordowanych. One idą w tysiące. Takich miejsc jest cała masa w Polsce.
Tak, przedstawiasz w albumie również prace IPN związane z odnalezieniem ofiar terroru okupacyjnego na przykład w Leńcach koło Białegostoku. Także zachęcam Państwa do tego, żeby również zajrzeć do tych rozdziałów, gdzie te współczesne prace są prezentowane. Chciałbym Cię teraz zapytać o mordy ewakuacyjne. Wspomniałeś już o tym na samym początku, Sierpc, Radogoszcz. Jak to przebiegało?
To znaczy, możemy nawet wspomnieć o sowieckich mordach ewakuacyjnych, bo metodologia była taka sama. To znaczy, były rozkazy, czy to sowieckie w 1941, czy niemieckie w 1944, 1945. Więźniów ewakuowano, a kogo nie zdołano ewakuować, to po prostu rozstrzeliwano. To były bardzo brutalne działania, szybkie, przypadkowe. Niemcy wyprowadzali na przykład ofiary związane, nawet nie skute, oczywiście związane po dwóch, żeby nie uciekli, po trzech. Na poddziedziniec, albo do jakiegoś więzienia, albo do jakiegoś pomieszczenia i tam po prostu strzałem w tył głowy mordowano ludzi. Natomiast największa tragedia wydarzyła się tego typu w Radogoszczy, w Łodzi, gdzie rozpoczęto mordy, a potem, kiedy już Niemcy zdali sobie sprawę, że nie są w stanie tego ogarnąć i dokonać tych egzekucji szybko, no to po prostu podpalili więzienie. I część więźniów spłonęła rannych, część absolutnie tych, którzy po prostu nie zostali rozstrzelani, również spłonęła żywcem. Tam zginęło około 1500 osób, więc to była tego typu największa zbrodnia. I zdjęcia, które są prezentowane w książce, zostały wykonane dosłownie kilka godzin po tej zbrodni, bo kilka godzin później już Niemców tam nie było. To było przerażające. W tym momencie Polacy rozpoczęli dokumentowanie zbrodni niemieckich. Tutaj była sprawa ułatwiona, ponieważ te zwłoki jeszcze stygły, te zwłoki jeszcze się dopalały, więc te zdjęcia są bardzo, że tak powiem, mocne w odbiorze, ale tego typu zdjęcia powstawały natychmiast. Zresztą polskie władze wykonywały dużo zdjęć z ekshumacji, dokumentujące zbrodnie niemieckie, dokumentujące funkcjonowanie obozów koncentracyjnych. Poza tym, nie wiem, na Szucha, czy na Pawiaku, na Zgliszczach, no wszędzie tam były one dokumentowane. Również detale były dokumentowane. Znaleziono na przykład pejczyn, znaleziono jakieś narzędzie tortur, czy tak jak tam prezentuje urządzenie do wyrywania paznokci. No te wszystkie zdjęcia były dokonywane w ramach prowadzonych śledztw w okresie powojennym.
Mówimy nigdy więcej wojny. Była Norymberga. Były procesy związane z ludobójstwem na Bałkanach. Ale cały czas ten czas bestii jest, jak spojrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, jakie Rosjanie przeprowadzają zbrodnie na ludności cywilnej. Mam pytanie, dlaczego mimo Norymbergi, mimo tych procesów, te bestie nadal funkcjonują?
A kto wygrał wojnę? Pytanie retoryczne.
Pytanie retoryczne.
Prosta odpowiedź. Kto wygrał wojnę? Myśmy wygrali wojnę? Formalnie tak, ale to nie była wygrana przez nas wojna. A kto tworzył Norymbergę? A kto tworzył prawo międzynarodowe? A kto dysponuje arsenałem atomowym? No nie są to sprawy proste. Możemy sobie teoretyzować, mówić o tym, że to są jakieś rozwiązania, które miały w założeniu uniemożliwić powtórzenie się tych zbrodni, ale powiedzmy sobie szczerze, no też nie ma, całe szczęście od zakończenia II wojny światowej, nie było wojny na taką skalę. Te wojny, które się toczą, są krwawe, są straszne. One są bardziej dostępne dla każdego człowieka na ziemi poprzez upowszechnienie się fotografii, mediów, filmów poprzez internet. Tak, tak, to tyle obrazów, ile powstało chociażby z tej trwającej cały czas wojny na Ukrainie. To jest nieporównywalne. No ileś kilometry, godziny, można powiedzieć. Dzisiaj mówimy o godzinach czasu, na których mamy obrazy, zdjęcia, często bardzo brutalne. Mamy o wiele więcej tego materiału ikonograficznego, ale z punktu widzenia skali prowadzenia wojny, całe szczęście, to sam ten film, nie będę mówił z tytułu, żeby nie reklamować, ale o twórcy bomby atomowej. No i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ona stworzyła sytuację, w której nie doszło ponownie do wojny światowej. Co byśmy na to nie patrzyli? Żyjemy naprawdę w świecie bezpieczniejszym póki co i póki co takich sytuacji, one się pojawiały. No mamy, mieliśmy Pol Pota w Kambodży, całe szczęście nie mam, mieliśmy wiele zbrodni dokonywanych tu i tam na całym świecie, ale całe szczęście nie doszło do takiej sytuacji jak w II wojnie światowej. Mówię o skali. Więc jesteśmy w gruncie rzeczy szczęściarzami, więc chciałbym tak optymistycznie, z takim pewną nutą optymizmu zakończyć. Ale ta książka jest po to, żebyśmy wiedzieli, jak może być.
Polecam Państwu książkę Czas Bestii autorstwa doktora Adama Pleskaczyńskiego. To trudna lektura, ale bardzo ważna, właśnie żeby nie zapomnieć. I to jest chyba główne przesłanie tej książki. Ale powiedziałeś, Adamie, jeszcze o Armii Czerwonej, a jesteś autorem doktoratu Bezpowrotne straty osobowe Armii Czerwonej w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku, więc muszę Cię zapytać, jak wyglądały te walki.
Na temat tych walk narosły pewne mity. Historia została opisana, powiedzmy, w kilku publikacjach w okresie PRL-u. I moim zadaniem było zmierzyć się z tym, co już powstało i z pewnymi stereotypami, które funkcjonowały. Chciałem przede wszystkim określić, jak wyglądał sam przebieg walk na podstawie strat, a że Rosjanie udostępnili w przestrzeni internetowej zeskanowane dokumenty strat bezpowrotnych, to sprawa była teoretycznie ułatwiona i sama analiza strat, czyli najpierw trzeba było przeprowadzić bardzo poważną kwerendę i dokonać podziału na jednostki, na dni, kiedy te straty miały miejsce, narzucić to na mapę działań, które były prowadzone w walkach o Poznań i z tego wyciągnąć wnioski. I to dało bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o rzetelny opis tych działań, czyli w których miejscach oni ponieśli największe straty. Więc z tego można było wyciągnąć wnioski, dlaczego tam akurat ponieśli takie straty. Jak funkcjonowały poszczególne grupy wojsk, jak działały wojska pancerne w walkach o duże miasto, no bo to też oczywiście jest bardzo interesujące z punktu widzenia taktyki wojskowej. Jak działało lotnictwo, jakie straty ponieśli Niemcy, konfrontacja strat niemieckich z rosyjskimi, z sowieckimi, no to też pokazywała to, jaki był poziom wyszkolenia, jaki był poziom determinacji, jaki był poziom dowodzenia i tak dalej. Bardzo dużo wniosków można było wyciągnąć na podstawie tylko i wyłącznie przede wszystkim tą bazą stanowiły te dane dotyczące strat. I to umożliwiło napisanie książki, tutaj do tej pory nie było. Przeprowadzenie badań, których do tej pory nikt nie przeprowadził. Czyli jakość prowadzenia operacji wojskowej, tej konkretnej operacji wojskowej, jakość tych dwóch konfrontujących się sił, no i oczywiście ustalenia bardzo takiego prawdopodobnego szacunku strat.
I jaka była ta jakość dowodzenia? Po stronie
różna, ona ewoluowała. To było trochę tak, jak widzimy dzisiaj w Ukrainie. Najpierw jest dużym hura optymizmem uderzenie. Próba zajęcia Poznania bez większego opracowania strategii. Na zasadzie rzucamy duże siły, ale wbrew temu, co funkcjonowało do tej pory, nie były to siły pancerne. Siły pancerne miały swoje własne doświadczenie bojowe i sobie zdawali sprawę ci dowódcy, że operowanie dużymi związkami pancernymi w mieście, a potem powtórzyli to w Groznym, więc widać, że te nauki poszły w las. Ale generalnie straty były największe na początku w próbie przełamania, takiego zdobycia miasta z marszu. Straty około, jeżeli pamiętam, bo to było bardzo dawno temu, kiedy robiłem doktorat, ale jeżeli dobrze pamiętam, to było około 6,5 czy 7 tysiąca zabitych, wobec około 3 tysięcy broniących się Niemców. No Niemcy oczywiście jako Niemcy bronili się, była ich pozycja lepsza, ale też wyszły inne ciekawe sprawy, o których jeszcze też nie chcę mówić na tym etapie, ponieważ przygotowuję artykuł o pewnym zdarzeniu, co się wydarzyło tuż po zajęciu ostatecznym miasta i zdobyciu Cytadeli. Ten to Cytadela Poznańska była tym ostatnim punktem oporu niemieckiego w Poznaniu, ale mam bardzo ciekawe dokumenty, uzyskałem w naszym archiwum, które jakby są jakby kontynuacją tej opowieści. To też jest bardzo ciekawe, ale pozostawmy sobie to na później.
To a propos twoich zainteresowań, one też dotyczą świata, czasami dosyć egzotycznych rejonów. Opowiedz troszkę, proszę.
Aż zarumieniłem chyba, ale mam opowiadać o tych sprawach. No cóż, no dużo podróżowałem, spędziłem dużo czasu w krajach i w miejscach tak odległych, że aż trudno sobie to było wyobrazić w momencie, kiedy, szczególnie w latach 90., kiedy zacząłem podróżować po świecie. To były miejsca tak odległe jak kilkakrotny pobyt w Papule Nowej Gwinei, w tej części indonezyjskiej, zachodniej, gdzie docierałem do plemion papułaskich głęboko w interiorze. Dużo by o tym opowiadać, to nie jest miejsce tutaj, żebyśmy o tym opowiadali, ale tam też zawsze ta historia była dla mnie istotna, i historia tamtych wydarzeń. Tak jak wspominałem przed rozpoczęciem programu chociażby, tam też natrafiłem na w Zatoce Humboldta na Shermany zaryte do dzisiaj w piasku na plażach, które pamiętały wielką operację desantową MacArthura, więc ta historia zawsze tam gdzieś funkcjonowała, ale to nie był cel tych wyjazdów. No też spędziłem trochę czasu w Indonezji, w Indiach, w wielu krajach, w Chinach. No jeden z moich działań naukowych też dotyczyła krajów środkowej Azji, no zaczynając z Pakistanu przez zachodnią część Chin do Uzbekistanu, Kirgistanu. Tam też trochę spędziłem czasu badając, poruszając się po górach, po Tianszanie, po Karakorum. Efektem tego była chociażby taka potężna książka, która otrzymała nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ale dużo też filmowałem, bo pracowałem też w swoim czasie przy dużych projektach, których byłem autorem, chociażby nie wiem, w Indiach to zrealizowałem z kolegami film w leprozorium ojca Mariana Żelazka. To był pięknie spędzony czas wśród trendowatych, muszę powiedzieć. To było bardzo dla mnie mocne przeżycie, ale to były takie warunki, gdzie poznawałem życie. Poznawałem prawdziwe życie, prawdziwych ludzi, prawdziwe problemy, ale prawdziwe radości też, prawdziwy optymizm. Trendowaci to byli niezwykle optymistyczni ludzie, to aż trudno sobie wyobrazić. To wszystko mnie kształtowało, bo zawsze wychodziłem z założenia, że jako zawsze byłem historykiem z krwi i kości, tak się uznawałem, że ja zawsze chcę być historykiem i jestem tym historykiem i robię to, co lubię. To jest piękna rzecz w życiu, żeby robić to, co się lubi, jeszcze żeby za to płacili pieniądze. Więc to jest naprawdę fantastyczne. Ale zawsze próbowałem znaleźć ten kontekst. Dla mnie kontekst jest bardzo ważny. Poruszanie się tylko i wyłącznie gdzieś tam między książkami, materiałami, to jest bardzo ważne, oczywiście. Ale dla mnie w każdym razie bardzo ważne było dotknąć, poczuć, posmakować.
Życzę ci w takim razie spełnienia twoich historycznych podróży. Państwa zapraszam jeszcze do zakładki e-booki na stronie głównej IPN, do lektury książki Mirosława Sikory Niszczyć, by tworzyć, germanizacja żywiecczyzny przez narodowo-socjalistyczne Niemcy 1939-1944-45. Gościem dzisiejszego odcinka był dr Adam Pleskaczyński, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od grudnia 2018 roku do lipca 2023 roku pracownik oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, a od sierpnia 2023 roku dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPN.